Chwała Jezusowi. Dzisiaj, jak zauważyliście, mamy troszeczkę inne nabożeństwo, trochę inny jest ten porządek, ale tak ma być, wiecie, żebyśmy się nie przyzwyczaili, kiedy siedzieć, kiedy stać, kiedy nie wiadomo, co jeszcze robić, ale żebyśmy wiedzieli, że Kościół to jest organizm, a organizm to jest ktoś żywy, a ktoś żywy działa, ma uczucia, idzie według tego, co należy. I cieszę się, że dzisiaj mogliśmy, zmieniając troszeczkę właśnie sposób naszego nabożeństwa, mieć ten czas dla dzieci. Dzieci są bardzo ważne. Czasami ktoś mówi, że dzieci są kościołem jutra. Ja, szczerze mówiąc, do końca się z tym nie zgadzam. Dzieci są kościołem dziś. Jeżeli Pan Jezus dzisiaj przyjdzie po swój Kościół, to również po nasze dzieci. Jeżeli Jezus błogosławi Kościół, to błogosławi nasze dzieci. Biblia nie mówi, że dzisiaj Bóg błogosławi nas, no a może jutro pobłogosławi nasze dzieci. One są Kościołem dzisiaj. Ja wiem, że już długo siedzicie, słuchacie, ale wierzę też, że zwiastowanie Słowa Bożego jest ważne. I chciałbym, postaram się za długo nie mówić, ale jednak wypełnić i swoje radosne zadanie i to, co przede mną Pan postawił, aby podzielić się z wami dzisiaj Słowem Bożym, które doda wam siły, które da wam jakąś perspektywę na Słowo Boże, posili was. W ostatnim czasie dzieliłem się takim cyklem wykładów, które nazwałem Niebo, czy w taki sposób po prostu to nazywałem, każdy z nich miał swój tytuł i pierwszym moim wykładem Niebo, część pierwsza było, mówiłem na ten temat, co jest potem, kiedy przechodzimy na tamtą stronę, co nam Słowo Boże odsłania, co powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o duchowe prawdy. W drugim wykładzie taki przewrotny tytuł zastosowałem i mówiłem na ten temat, jak nigdy nie dojść do nieba, prawda? Często raczej kaznodzieja, czy głoszący, czy nauczyciel Słowa Bożego zadaje pytanie, jak do nieba dojść. Ja mówiłem, jak do nieba nie dojść. I ci z was, którzy słyszeli, bardzo dobrze zrozumieli, o co mi chodziło i co chciałem pokazać, a co nie powinno mieć miejsca w naszej duchowej pielgrzymce za Bogiem. Nie jesteśmy kościołem, który się bawi w kościół, nie jesteśmy zgromadzeniem, które po prostu przyszło, coś zaśpiewało, coś powiedziało i idzie do domu. Należymy do ludzi, którzy są świadomi tego, że kościół to uczniowie Pana Jezusa. A uczniowie Pana Jezusa to naśladowcy Pana Jezusa. Ludzie, którzy w swoje życie, w swój dom, w jakość swojego życia wkładają to, co nas nauczał nasz Pan. I to jest to, co chcemy wiedzieć, to, czego się chcemy uczyć, to, czym się chcemy radować. Potem w trzeciej części wykładu na temat nieba mówiłem, dlaczego niebo będzie miejscem radości, błogosławieństwa. I cieszę się, że dla wielu z was było to w tym wykładzie posilenie. Dziękuję wam za to, za wasze reakcje na to słowo, za to, że odnajdujecie w tym pragnienia waszego serca. Ja również to tam odnajduję. I dzisiaj chciałbym się dzielić czwartą częścią tego samego wykładu. Część czwartą, taki podtytuł zatytułowałem właściwy kierunek. Wiecie, co to znaczy właściwy kierunek? Kiedy jedzie się gdzieś samochodem, to zanim dzisiaj oczywiście mamy GPS-y i można sobie wpisać w GPS-ie właściwy kierunek i ten GPS nas dobrze poprowadzi. Ale kiedy byłem misjonarzem w Rosji, wiele lat temu, kiedy jako bardzo młodzi ludzie mający 20 lat, ja i moja żona wyjeżdżaliśmy i podróżowaliśmy po Rosji. Bardzo często, jadąc setki kilometrów, nie było żadnych drogowskazów. Albo były takie, których nawet nie za bardzo wiedzieliśmy, co one mówią, nie za bardzo były pomocne. I bardzo wtedy pomagały mapy, pomagali ludzie. Człowiek potrzebuje wiedzieć, dokąd zmierza. Właściwy kierunek. Życie każdego z was na tej sali dokądś zmierza. Jedni z was zmierzają do Królestwa Bożego, a drudzy z was zmierzają poza Królestwo Boże. Nie jest moją rzeczą, ani obowiązkiem, ani nawet prawem, i byłoby bezprawiem pokazywać teraz, którzy idą do nieba, którzy nie, bo ani nie mam takiej mądrości, ani takiej wiedzy, ani nie jest to moje zadanie. W jaki sposób możemy to wiedzieć? Wiemy to przez wiarę. Jeżeli świadomie przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Króla i Zbawiciela i stosujecie Jego nauczanie i wiarą przyjęliście Jego zbawienie, to możecie jasno powiedzieć, że zmierzacie tam, do tego miejsca, do nieba, o którym mówiliśmy. Jeśli nie przyjęliście nauczania Pana Jezusa i nie przyjęliście tego, że On umarł za was na krzyżu, za twoje i moje grzechy, na tym krzyżu umarł, zmartwychwstał, że od Betlejem, gdzie urodził się w stajence, do krzyża Golgoty i grobu, przy którym był odrzucony kamień, Jezus wypełnił plan zbawienia dla twojego życia. Jeżeli nie żyjesz tym, jeżeli Jezus nie jest twoim Panem, to powiem tak, przyjmij Jezusa, przyjdź dziś do Niego, wyznaj Mu swoje grzechy, zostań Jego uczniem. To jest dobra rzecz, to zmieni twoje życie, twoją rodzinę, twój dom, zmieni twoje relacje z żoną, zmieni twoje relacje z dziećmi, wprowadzi wybaczenie do waszego domu, wprowadzi odpuszczenie do twojego serca, wprowadzi radość tam, gdzie jest smutek, wprowadzi uciszenie tam, gdzie jest gniew. Niebo, właściwy kierunek. Przypowieści aż dwa razy powtarzają ten sam werset. W 14 rozdziale i w 16 rozdziale Księga Przypowieści mówi, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Innymi słowami, Biblia mówi, że człowiekowi wydaje się, że idzie dobrze, ale idzie źle. Inna rzecz, którą chcę powiedzieć o niebie. Do nieba nie idzie się nagle. Co chcę tu przez to powiedzieć? Do nieba nie idzie się nagle w sensie, że każdy człowiek umiera, no i nagle biedak staje i okazuje się, ale numer, jestem w niebie. Często z kultury, z delikatności, bywa, że na pogrzebach stoi się i kaznodzieja i ludzie mają problem, ponieważ wiedzieli, jakie było życie tego człowieka. I mają problem, ponieważ tej rodzinie przecież co, powiedzą, zleżył? Ani to ich obowiązek, ani też nie byłoby to ładne. Dlatego zawsze, wszędzie, gdzie się da, głosimy dobrą nowinę. Możesz się jej uchwycić. Zda się człowiekowi jakaś droga prosta, ale nie wiedzie do zbawienia. Być może dzisiaj, jeżeli nie znasz Jezusa, możesz być na takiej drodze. I chcę ci powiedzieć, do nieba nie wejdzie się nagle z zaskoczenia. Człowiek prawdopodobnie nie jest zbawiony, jeśli o tym nie wie. Prawdopodobnie nie jest zbawiony, jeżeli nie dokonał między sobą i Bogiem pokuty, wyznania grzechów, zmiany swojego życia. Do nieba zwracamy się całym swoim życiem, przyjmując Pana, przyjmując Jego naukę, przyjmując Jego prawdę. I Chrystus jest jedynym mostem nad tą przepaścią, która oddziela Boga od człowieka i człowieka od Boga. Kiedyś tłumaczyłem wam, że słowo kapłan można też przetłumaczyć właśnie jako most. My myślimy czasami, że kapłan to jest ktoś taki ładnie ubrany i strasznie ważny. Ale właśnie słowo kapłan oznacza pośrednik, most. Złącze. Jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi, Jezus Chrystus. Inne mosty są kłamliwe. Inne mosty nie prowadzą do Królestwa Bożego. I tak w Betlejem, zaczynając od samego Betlejem, a kończąc na Golgocie, już w Betlejem rozlegają się anielskie śpiewy. Na ziemi, która jest w tamtym czasie przeciwna Bogu, bo Jezus rodzi się w bardzo trudnych czasach. Imperium Rzymskie jest u szczytu swojej potęgi i jeszcze rośnie. Coraz więcej dziwnych ludzi ogłasza się bogami. Świat wierzy w tysiące bogów. Izrael jako taki nie istnieje w ogóle na mapie, jest podbity, jest jedną i to z dalszych i uważanych za nieważne prowincją Rzymu. Ma króla, który nazywa się Herod. Ogłasza się, że jest królem żydowskim, ale tak naprawdę nawet do końca Żydem nie jest. Wszystko jest do góry nogami, króluje korupcja, zakłamanie, w świątyni nie zawsze wszystko wygląda tak jak trzeba i w takich okolicznościach na świat wcielony w ludzkie ciało przychodzi Bóg, Zbawiciel, Mesjasz, Jezus Chrystus. Choć ludzie nie chcą Boga i nie chcą nieba, są tacy, którzy na coś oczekują. Są tacy, którzy nie wiedzą, dokąd idą. I aniołowie zaczynają radośnie śpiewać. I kiedy śpiewają, mówią, że to, co się dzieje, jest powodem radości, a nie smutku. Kiedy słuchaliśmy dzisiaj tutaj nasze dzieci i mówiły proroctwa o tym, że Jezus przyjdzie, że narodzi się i jak to będzie. I mówiłem później, że te się wypełniły. Potem drugą częścią były proroctwa, które się jeszcze nie wypełniły. Chcę ci powiedzieć, kiedy Jezus jest twoim Panem, wtedy ani Księga Objawienia, ani proroctwa dotyczące przeszłości nie są dla ciebie strasznymi proroctwami zapowiadającymi sąd, ogień, trzęsienia ziemi, ale są tylko proroctwami, które mówią, już słychać Tatę, wkrótce zabierze nas do domu. To jest ten sposób, że kiedy nad sawanną rozlega się ryk lwa, to wszystkie zwierzęta się kulą i chowają, ale małe lwiątka wypatrują. Ponieważ Bóg wkrótce wezwie do siebie swój Kościół. Nie znamy daty, nie wiemy kiedy, może jutro, może dziś, może za 1000 lat, może za 100 000 lat, ale wiem jedno, jesteśmy Kościołem, który ma chodzić według Jego serca. I chociaż teraz ludzie nie chcą, Jezus przychodzi. Przychodzi taki biedny, taki jaki jest, taki mały. I tym, którzy to przyjmują, Biblia mówi w 3 rozdziale, da prawo nazwać się kim? Dziećmi Bożymi, a tym, którzy go przyjęli, dał prawo nazwać się dziećmi Bożymi. Ci, którzy go nie przyjmują, nie mają od Boga takiego prawa, mogą się tak nazywać. Gdzie nazywać się możemy, jak chcemy. Możemy sobie przybijać, jakie chcemy tabliczki na naszych budynkach. Możemy sobie, jakie chcemy kartoteki tworzyć. To, że znajdujesz się w mojej kartotece, w mojej kancelarii, jako nawet członek naszego zboru, nie jest zbawienne, ponieważ Biblia nie mówi, że każdy, kto zapisze się do kościoła braterskiego w Gródku, będzie zbawiony. Ale każdy, kto przyjmie Jezusa jako swojego Pana, będzie zbawiony, a dobrze, że możemy być członkami tego zboru, razem się budować, być rodziną. Chwała Bogu, że to mamy. Ale zbawienie jest tylko i wyłącznie w imieniu Pana Jezusa. Nie jest w wierze mojego dziadka, mojej babci, mojej mamy, mojego taty, w mojej tradycji. Jest tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa. On przyniósł nowe prawo. Prawo nazwać się dziećmi Bożymi i przyjąć Go. I to jest nabranie właściwego kierunku. Postanawia Jezus żyć z nami tutaj i zamiast być czczonym, uwielbianym, przecież kiedy On się urodził, powinien cały świat paść na kolana i Go uwielbić. Będzie zdradzony, opluwany, bity i odrzucany. Musimy teraz na Niego spojrzeć. On pokaże nam drogę. Od samego początku Bóg mówi do ludzi, że pokazuje im drogę. Już od ksiąg mojżeszowych, już Mojżesz staje przed narodem i zwróćcie uwagę, Mojżesz zaczyna podawać dwie drogi. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Ja wiele razy tutaj na tym miejscu mówiłem, że słowo błogosławieństwo i przekleństwo są dzisiaj często źle rozumiane. Ponieważ słowo błogosławieństwo rozumiemy jako takie coś takie, takie nie wiadomo co, ale takie fajne. Chyba może pachnie jak kwiaty, jak róże. Może ma woń ogródka, takie błogosławieństwo. Bądź błogosławiony, mówimy. I nam się wydaje, że to jest coś niezwykłego. Słowo błogosławieństwo, wiecie co oznacza? Szczęście. Błogosławieni na przykład ubodzy w duchu. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Ubodzy w duchu, zależni od Boga. Błogosławieni, szczęśliwi. Oto kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Co to znaczy przekleństwo? Przekleństwo też nam się źle kojarzy. Przekleństwo nam się kojarzy z jakimiś, nie wiem, diabeł z rogami, coś brzydkiego. Przeklęte oznacza nieszczęśliwe. Przeklęte oznacza niepodlegające błogosławieństwu, szczęściu. Wszystko poza Jezusem, takie jest na tym świecie i ku temu zmierza. Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, czyli szczęście, Bóg mówi, jeśli będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego, które ja wam dziś daję, a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana Boga waszego i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie. Krótko mówiąc, Bóg mówi, oto kierunek szczęścia. Później psalmista napisze: moim szczęściem jest być blisko Pana. Szczęśliwy jest mąż, który nie zasiada w gronie bezbożnych. Błogosławiony jest taki mąż. I to mówi cały Stary Testament, jest pełny wskazywania nam właściwego Bożego kierunku. Nowy Testament jeszcze piękniej, jeszcze wspanialej, mocniej, dosłowniej pociąga do miłości i wzywa nas: a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Jesteście umarłymi, wiecie o tym? I jesteście żywymi, wiecie o tym? Apostoł Paweł powiedział: ukrzyżowany jestem z Chrystusem, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. I w czwartek, kiedy tu miałem wykłady, lekcje Słowa Bożego, mówiłem, apostoł ciągle żył. Powiedział: nie żyje ja, lecz żyje Chrystus, ale chodził, jadł, nauczał, pracował, ponieważ szedł we właściwym kierunku. Dzisiaj o tym kierunku do was mówię. To jest właśnie niebo, ono wymaga zmiany. Wszystko w naszym życiu się zmienia. Wiecie, co to znaczy zmiana, prawda? Wielu z was doświadczyło w życiu zmian. Mówiąc o niebie, już wiem, że to właściwy kierunek. Przez lata, które czytam Biblię, kocham, ja się zaczynam zakochiwać w niebie. Kiedy patrzę czasami na chorych, płaczących, kiedy oglądam wiadomości, kiedy widzę, co się z tym światem dzieje, przyjdź, królestwo Twoje, sobie myślę. Jeszcze większym pragnieniem staje się to słowo Maranatta. Przyjdź, Panie Jezu, choćby teraz. Jestem gotowy, ja i mój dom chcemy służyć Tobie, ale jeszcze bardziej chcemy być z Tobą. Zmiana. Zmiana kierunku. Kiedy zmienia się wewnętrzny człowiek, metanoia, zmiana myślenia. Zmiana działania, zmiana słów, zmiana odpowiedzi. Kiedy zmienia się nasze życie, już nie robimy tego, co dawniej. Ktoś kradł, jak pisze apostoł, kraść przestaje. Ktoś był człowiekiem gniewu, ale staje się człowiekiem pokoju. Ktoś był człowiekiem zazdrości, ale staje się człowiekiem dawania. Ktoś był człowiekiem plotki, ale staje się człowiekiem słów, które niosą błogosławieństwo, pokój, radość, przemiana. Wiecie, co to jest zmiana, prawda? Uczymy nasze dzieci tego. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś historię, jak jeden syn pastora przychodzi do taty i mówi do niego: tato, daj mi kluczyki, chciałbym zacząć jeździć twoim samochodem. Ojciec na niego patrzy i mówi: synu, najpierw przeczytaj raz Biblię uważnie i w całości, skończ dobrze szkołę, zetnij włosy, a wtedy dam ci kluczyki, bo będę widział, że jesteś gotowy. Syn się tym przejął, postanowił się zmienić i zmienić trochę kierunek swojego życia. I skończył szkołę tak, jak należy, przeczytał Biblię tak, jak należy i przychodzi do taty i mówi: tato, jestem gotowy, dojrzałem do tego, żebyś dał mi kluczyki. A ojciec na niego patrzy i mówi: jeszcze jednej rzeczy zapomniałeś. On mówi: tato, przecież nawet Samson miał długie włosy, nie przesadzaj. Dokładnie, synu, widzę, że dobrze przeczytałeś Biblię. Widzisz, dlatego Samson chodził piechotą. Zmiana musi być pełna. Zmiana musi być całkowita. Widzicie, w miarę jak wierzymy w to, co Pan Jezus nam mówi o niebie, tak powoli zmieniamy, tak jak ten syn, swoje życie. Zmieniamy, żeby się nie zgubić, zmieniamy nasze poglądy, nasze sposoby reakcji, działania. Wiarę, w miarę jak wierzymy w niebo, którym naucza Jezus, coraz mniej wierzymy w niebo na ziemi. Są ludzie, którzy mówią, że niebo na ziemi jeszcze będzie, że będzie cudownie na tym świecie, że pewnego dnia na tym świecie znikną wojny, choroby, głód, ale myślą, że bez Jezusa to się stanie. My wiemy, że pewnego dnia śmierci już nie będzie, ani smutku, ani marudzenia, ani narzekania i tak dalej. Powiem o tym jeszcze później. Ale nigdy to się nie stanie bez Króla Pokoju. Nie może być pokoju bez Króla Pokoju. Nie może być życia bez Króla Życia. Nie może być zmiany bez Króla, który wprowadza zmianę. Wiecie, kiedy dzisiaj i przez najbliższych parę dni będziemy śpiewać o Betlejem, Ludzie będą śpiewać, co się stało w Betlejem. Czy włączycie telewizor, czy radio, czy pójdziecie do kościoła, czy do zboru, czy na jakieś zgromadzenie będziecie słyszeć. Betlejem, narodził się Pan, narodził się Zbawiciel i tak dalej. Co tak naprawdę będziecie słyszeć? Usłyszycie, że niebo zaingerowało w sprawy ziemi, aby ziemianie zwrócili swój wzrok na górę, aby zobaczyli, że Bóg zaprasza, że Bóg chce, żeby zmienił się kierunek świata, że posłał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, aby zmienił kierunek swojego życia i wyruszył za Nim, aby krajobraz Twojego domu przestał wyglądać jak krajobraz krainy, która zbliża się do piekła, pełna awantur, ciemności, zazdrości, plotek, kłamstwa, ale żeby zaczął wyglądać jak krajobraz, który zbliża się do krainy życia, pełny wybaczenia, światła, uśmiechu, błogosławieństwa, radości. Krajobraz zmienia się w miarę tego, dokąd podróżujemy. Musi człowiek zdecydować, jaki chce mieć kierunek swojego życia. Kilka myśli dzisiejszego wykładu, którymi chcę się tu podzielić, zanim będę kończył. Człowiek się zgubił i nie wie, dokąd ma iść. I dlatego potrzebuje właściwy kierunek. To jest moja pierwsza myśl. Jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o zgubienie się. Byłeś kiedyś zgubiony? Zgubiłeś się? Żeby się odnaleźć, to najpierw musisz się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę jesteś. Możesz mieć nawet najlepszą mapę w górach, jak się zgubisz. Żeby wiedzieć, gdzie według tej mapy iść, to musisz znaleźć najpierw na tej mapie taką małą kropeczkę, która mówi, co? Tutaj jesteś. Kiedy wędrujemy przez góry, czasami na szlaku, wisi taka mapka i wszyscy poszukujemy tej kropeczki. A, ona jest tutaj. I w tym miejscu mapa jest najczęściej taka brudna, wytarta palcami przez ludzi. Każdy pokazuje, o tu jestem. Z tego miejsca, kiedy wiesz, gdzie jesteś, wiesz, dokąd masz iść, musisz zobaczyć uczciwie, gdzie jest dzisiaj twoje życie. Jakie owoce przynosi twoje życie? Jaki jest duchowy krajobraz, który cię otacza? Czy jest coraz mroczniejszy? Coraz bardziej ciemny? Coraz bardziej ponury? Czy raczej widać, że ty i twój dom, ty i twoja rodzina, ty i twoje wnętrze przybliżacie się do Królestwa Bożego? Człowiek się zgubił i nie wie, dokąd iść. I jak jeszcze raz mówię, kiedy się zgubisz, musisz wiedzieć, gdzie jesteś. Takim miejscem jest spotkanie z Ewangelią. Z prawdą Bożego Słowa. Bóg mówi tak. Wszyscy zgrzeszyli. Wszystko. Wszyscy zgrzeszyli. To jest miejsce, w którym jestem. Jestem grzesznikiem. I Bóg mówi, okej. Kiedy potrafisz powiedzieć, jestem grzesznikiem. Kiedy potrafisz przyjść do Jezusa i powiedzieć, Panie Jezu, moje życie, moje motywy, moje słowa, moje działania nie są tym, co się Tobie podoba. Bóg mówi, teraz widzę, że widzisz, gdzie jesteś. Chodź, pokażę ci, dokąd cię zabiorę. Z tego miejsca mogę cię prowadzić. Dopóki będę sobie wmawiał, ale mój dziadek był wierzący, babka była wierząca, wcale nie jestem aż taki zły, wcale nie ma nic nie w porządku w moim życiu, wszystko jest dobrze, a to, co się dzieje wokół, trudno, to nie moja wina, to wina wujka, to wina żony, to wina dzieci, ciągle czyjaś wina. Nigdzie się nie ruszysz, będziesz w tym samym miejscu stał i umierał. Będą mijać lata, siwieć włosy i nigdy nie będziesz znał realności Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest Bożą prawdą, realnością. To jest to miejsce, od którego możemy zacząć. Czasem rozglądamy się w prawo, w lewo, za siebie, przed siebie, a potem mówimy, wiesz co, patrzę na to moje życie z każdej strony i nie ma nadziei. Kiedyś można było uciekać w prawo, ale już się nie da. Można było uciekać w lewo, ale też się nie da. Przed siebie nie ma po co iść, a za mną tylko pustynia. Bóg mówi, jest jeszcze jeden kierunek, w górę albo w dół. Wybierz iść za Jezusem. Wybierz właściwy kierunek. Jeśli potrafisz się przyznać, że jesteś zgubiony, to ten, który pomaga zgubionym, przyjdzie do twojego życia. Pamiętacie, kiedy do świątyni wszedł faryzeusz i celnik? Faryzeusz był zgubiony, ale tego nie widział. Centrum jego modlitwy był on, bo ja, Panie Boże, to wiesz. Ale Biblia nam mówi, Jezus nam opowiada, celnik stanął z tyłu, zaczął się walić w piersi i mówi, Boże mój, Boże mój, Boże. Ja widzę, kim ja jestem. Ratuj mnie. pomóż mi, przyjdź. I tamten wyszedł i poszedł do domu usprawiedliwiony, jakby załatwiona została sprawa, coś się ruszyło w jego życiu. Po drugie, jest właśnie coś takiego, o czym chcę powiedzieć, Boża odpowiedź na zgubionego człowieka, Boża odpowiedź na wybór kierunku. Wiecie, wielu ludzi, słyszałem wiele takich świadectw. Mieliście nawet tutaj wielu, którzy dzielili się świadectwami, czy mieliśmy. I pamiętacie, jak często ludzie zaczynają swoją przygodę z Bogiem? Zaczynają od słów, Boże, ja nawet nie wiem, czy Ty istniejesz. Czasami to jest większa wiara, tak powiedzieć do Boga, niż z przyzwyczajenia co niedzielę chodzić do kościoła i mówić, że Bóg istnieje, ale żyć jakby Go wcale nie było. Czasami większą wiarą jest, kiedy ludzie świeccy, niewierzący, gniewają się na Boga, bo ich gniew jest chociaż prawdziwy, niż kiedy ludzie religijni po prostu chodzą i czują się tylko lepiej, oszukując samych siebie. Dlatego często przygoda z Bogiem zaczyna się od tego, Boże, ja nawet nie wiem, czy jesteś, ale jeśli jesteś, to pokaż mi, co mam robić. Czasem to większa modlitwa wiary niż wygląda. I zawsze wtedy Bóg wskazuje na Jezusa. Jeśli chcesz wiedzieć, co robić, oto posłałem mojego Syna. Dałem mojego Syna, On zmieni kierunek twojego życia. On przyszedł dla tych, którzy się źle mają. Przyszedł dla mnie. Jestem grzesznikiem zbawionym Jego krwią. Jestem grzesznikiem odkupionym, wyrwanym z grzechu. Wiele razy wam z tego miejsca mówiłem, że pochodzę z miejsca, gdzie ja nawet nie wiedziałem, że można się modlić osobiście do Jezusa. Wszystko, co wiedziałem, to, że można chodzić do kościoła. Wielkim byłem i wiem, z czego mnie wyciągnął Jezus. Nie urodziłem się pastorem. Nie urodziłem się kaznodzieją i Ty też nie urodziłeś się obywatelem nieba. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Możemy przyjść do Jezusa. Ci z Was, którzy przyszli, nie żałują tego. Zmieniło się Wasze życie. Bóg Was uzdrowił, wielu z Was. Bóg błogosławił wielu z Was. Bóg zmienił rodziny wielu z Was. Wielu z Was wraca dziś do wspaniałego domu. Ma wspaniałego tatę, mamę, dzieci, ponieważ Jezus zmienił kierunek naszego życia. Jeśli tego nie wybierzesz, będziesz wegetował. Będziesz żył w złym kierunku. Bóg zawsze wskazuje na Jezusa. Takie ciekawe zdanie kiedyś słyszałem. Jednego człowieka, biznesmena notabene, bardzo bogatego człowieka, który wszystko stracił. Tak się zdarza w życiu. Wszystko stracił i wylądował prawie że dosłownie na ulicy. I wiecie, co ciekawego powiedział ten człowiek? Dopóki nie straciłem wszystkiego, nie potrafiłem rozpoznać, że wszystko, czego potrzebuję, to Jezus. Mamy Jezusa, ale mamy tyle innych rzeczy, że ten Jezus jest dodatkiem, jest naklejką, jest często nalepką, jest takim kolejnym trofeum na naszej dumie. Czasami człowiek musi wiele stracić, żeby zrozumieć, kiedy stanie śmiercią twarzą w twarz, kiedy stanie ze swoją małością twarzą w twarz, że tak naprawdę wszystkim, co potrzebuje, jesteś Ty, Panie. Królestwa Bożego szukajcie wpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam przydane, będzie Wam dodane. Odkryjecie radość. Bóg nie chce nikomu zabierać radości, ale Bóg chce, by była na właściwym fundamencie. I tak właśnie Jezus jest jedyną odpowiedzią. Jeśli się modlisz, to dlatego, że się modlisz w imieniu Jezusa. Twoja modlitwa ma odpowiedź. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, to jedyne prawdziwe, ponadnaturalne uzdrowienie. Nie mówię teraz o medycynie, ale i medycyna jest cudem. Ale jeżeli chcesz cudownego uzdrowienia, to jedyne, jakie ja osobiście chcę przyjąć, to jest w imieniu Jezusa. Żadnego innego imienia nie chcę. Ale jeszcze raz dodam, i medycyna to jest dar Boży. Nasze ciało, ono się leczy, ono się uzdrawia. Lekarze są często błogosławieństwem od Boga. Ale cokolwiek chcesz, otrzymujesz to w Jezusie Chrystusie. I wtedy do końca jest prawdziwym cudem, realnym cudem, który się dzieje nawet wtedy, gdy nie ma lekarzy, gdy nie ma pomocy znikąd, kiedy człowiek nie ma. Bożą odpowiedzią jest zawsze Jezus. Bogu się nie robi żal i nie daje nam czegoś, ale Bóg widzi Jezusa i daje nam swoje błogosławieństwo. Po trzecie, Każdy wybór w naszym życiu ma swój kierunek. Wiecie, jest piękne żydowskie przysłowie, które mi się bardzo podoba. Nieraz go tutaj cytowałem. Wszystko jest duchowe. Świat grecki, greckich filozofów, świat, w którym panowała nauka, filozofia, podzielił rzeczy na duchowe i nieduchowe. Ale Żydzi mówili, wszystko jest duchowe. Grecy mówili, moment, duchowe to jest duchowe, w świątyni, to jak się modlisz, ale są rzeczy nieduchowe, takie jak biznes albo budowa. Żyd mówił, nie, wszystko jest duchowe. To jak wydajesz twoje pieniądze, też mówi o twojej duchowości. To jak będziesz budował dom, też mówi o twojej duchowości. To jak jeździsz samochodem, mówi o twojej duchowości. To jak rozmawiasz z żoną, z mężem, z dziećmi, mówi o twojej duchowości. Albo potem czujesz wyrzuty sumienia i musisz wyznać grzech, albo nie. Skąd ja to wiem? Bo też jestem mężem, też mam żonę i mam dzieci. Też jestem kierowcą i pracownikiem i wiem, że wszystko, co robię, tak naprawdę jest duchowe. Bo jeśli kocham Jezusa, to wszystko, co robię, będę robił tak, jak należy. Wszystko jest duchowe. Wybór człowieka zmienia jego kierunek. Wszystko szło w jakimś kierunku. Kiedy będziecie czytać historię o narodzeniu Pana Jezusa, Józef i Maria zmierzali do Betlejem. Gwiazda zmierzała na swoje miejsce. Mędrcy zmierzali za gwiazdą. Herod zmierzał w swoją pychę i bał się coraz bardziej. Pasterze z pokorą zmierzali do żłobu, bo wiedzieli. Zwróćcie uwagę, ciekawa rzecz jest, jak ostatnio czytałem tą historię, że kiedy anioł powiedział pasterzom, dokąd iść, oni pobiegli i od razu znaleźli. Mędrcy przybyli z tak daleka i gwiazda im wskazywała i też znaleźli. A Herod mieszkał tak blisko i nigdy nie znalazł. Ponieważ to nie była jego realność, to nie był kierunek, którym patrzył. On patrzył w kierunku mojego ja, swojego ja, żeby jemu czegoś nie brakło. Żeby on miał swoje, jego tylko to interesowało. On by sam nigdy nie znalazł, gdzie jest ten żłóbek, dlatego wymordował tyle dzieci. Także często jasne jest więc, że wybieramy błogosławieństwo, przynajmniej słownie. Ale potem za tymi słowami często nic nie idzie. Chcę wam powiedzieć, wybór kierunku musi iść za naszą wiarą. Popatrzcie na Abrahama. Bóg mu powiedział, żeby poszedł złożyć swojego syna w ofierze na górze Moria. Powiedział tak czy nie? Nie musiał zabijać swojego syna, ale w swoim posłuszeństwie poszedł czy nie? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wybrał kierunek, ale wiecie co? Abraham nie powiedział, Panie Boże, już pójdę i złożę tego syna w ofierze, no ale nie kazuj mi iść aż na górę Moria. Pójdę tutaj na najbliższe wzgórze, łatwiej mi będzie. Na najbliższym wzgórzu nie byłoby baranka. Na najbliższym wzgórzu nie czekałby anioł. On poszedł dokładnie w kierunku, w którym mu wskazał Bóg. A jego wiara została wynagrodzona. Właściwy kierunek przybliża do celu. To jest tak, jakbym powiedział dziecku, idź do szkoły. A ono powiedziałoby, wiesz, tato, rano poszedłem do szkoły, tyle że nie doszedłem. Byłem z kolegami gdzie indziej. Jeżeli się mu mówi, idź do szkoły, to chcielibyśmy, żeby poszedł do szkoły, by był w szkole i wrócił ze szkoły, a nie powiedział tylko, że poszedł do szkoły, ale nie doszedł. Tak jest w życiu. Właściwy kierunek przybliża do celu. Jezus nie mówił, że jest właściwym kierunkiem, ale powiedział to dosadnie. Jezus mówił, jestem właściwą drogą do Ojca, a to jest więcej niż właściwy kierunek. Jezus zmierzał do krzyża, Jezus wpatrywał się w niebo, Jezus wybierał kierunek Ojca, Jezus szedł tam, gdzie były potrzeby, Jezus był zawsze tam grzesznicy, potrzebujący. To był kierunek Królestwa Bożego. To jest właściwy kierunek, jeśli jesteś w drodze do nieba, idziesz we właściwym kierunku. Jeśli idziesz we właściwym kierunku, to cię spotka. Co się stanie, jeżeli wjechalibyście na autostradzie pod prąd? Wypadek będzie. Wyobraźcie sobie, że jedziecie autostradą pod prąd. Widzicie, i tak jest z nami na tym świecie. Czasami mówimy, czemu mi się dzieje to czy tamto. Dlaczego czasem spotyka mnie takie czy inne wydarzenie? Jeżeli się nie zwierzysz z diabłem łeb w łeb co jakiś czas, to znaczy, że jedziecie w tym samym kierunku. Musimy się czasami zderzyć. Musimy czasami mieć lekką kolizję w tym życiu. Do przyjścia Mesjasza. To, co już powiedziałem. Właściwym kierunkiem było czekanie na Niego. Dzisiaj właściwym kierunkiem jest naśladowanie Go. Wkrótce właściwym kierunkiem będzie pójście z Nim i z Jego Kościołem. Niech wasze życie, przyjaciele, ma właściwy kierunek. Po czwarte, bądźmy obywatelami nieba na ziemi. Nie róbmy tego, co tam nie będzie, ale róbmy to, w kierunku czego idziemy, do czego się przybliżamy, do czego zmierzamy. Wiecie, ktoś powie, jak mamy robić to, co będzie w niebie? Biblia na przykład mówi, że w niebie nie będzie małżeństwa albo nie będzie morza. To co, mam nie mieć małżeństwa albo nad morze nie jeździć? Bardzo dobrze wiemy, że nie o to mi chodzi. Wiecie, czego tam nie będzie? I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Pilnujmy po pierwsze, żeby nikt przez nas nie płakał, bo łez tam nie będzie. Nie przysparzajmy innym ludziom smutku, starań o los. Nie róbmy innym ludziom krzywdy. Niech przez nas ucichnie krzyk. Zobaczcie, Biblia mówi, że krzyku tam nie będzie. Czy to nie jest ciekawe? Ile krzyku jest w niektórych naszych domach. Ile krzyku jest w niektórych sytuacjach w naszym życiu. Biblia mówi, krzyku tam nie będzie. Niech zniknie mozuł. Wiecie, co jest mozuł? Mozuł to jest praca bez sensu. Z małą zapłatą albo bez zapłaty. Taki kierat, wiecie, takie niewolnicze kręcenie koła. Jak niewolnika dawali w takie drewniane koło Rzymianie i on szedł i tam kruszył kamienie albo ciągnął jakiś wózek. Bez sensu aż do śmierci. Bóg mówi, tego tam nie będzie. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą, mówi Objawienie 22:3. Niech w naszym życiu nie ma nic przeklętego, nic spoza Jezusa. Stawajmy się już tutaj sługami. Wybierajmy właściwy kierunek. Wszystko w Chrystusie. Pamiętacie, co mówiłem niedawno, kiedy tu w czwartek i poprzedni mówiłem na temat krwi Pana Jezusa. Że w Chrystusie, w tej krwi, ona niesie życie. Pod przykryciem tej krwi jesteście bezpieczni. Pod przykryciem tej krwi jesteście błogosławieni, szczęśliwi. Ona oczyszcza z brudu, z choroby, ze śmierci. Dalej mówi Biblia, że nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki. Co to znaczy? Ktoś powie, co ja mam z tym zrobić dzisiaj? Rób wszystko tak, jakby nocy nie było. Rób wszystko w światłości. Niech Twoje słowa będą prawdą. Niech życie Twoje przed żoną będzie światłością. Niech Twoje życie przed Kościołem będzie światłością. Nie bądźmy ludźmi, którzy potrzebują ciemności, żeby ukryć swoje motywy, swoje myśli, swoje rzeczy, które robią. Bądźmy ludźmi światłości. Niech nasze uczynki już dziś takie będą. Taka jest przyszłość. Taki jest właściwy kierunek. I ostatnia moja myśl, zanim skończę. Od nieba można się też oddalać w złym kierunku. Bo na razie mówię cały czas o dobrym kierunku. Wiecie, pierwszy, kto wyleciał z nieba, to był diabeł. Wiecie o tym? Biblia mówi, że kiedyś był kimś, kto zasiadał w gronie radujących się Bożą obecnością. Biblia mówi nam, że wypadł, poleciał stamtąd. Jezus mówił, że widział go, jak spadał, kiedy uczniowie się cieszyli. Uczniowie dostali moc od Boga, aby czynić dobro, aby uzdrawiać, aby wyganiać demony. I przychodzą do Pana i mówią, Panie, wszystko nam jest posłuszne, mamy wielką moc. A Jezus zamiast powiedzieć, tak, cieszę się, co odpowiada? Widziałem diabła jak błyskawica, jak wyleciał z nieba. Czemu Jezus to do nich mówi? Wiecie, co Jezus do nich mówi? Niech ta pycha, która była w nim, nie będzie w was. Królestwo Boże działa. Ale to nie wy, to ja działam, Ojciec działa. Niech w was nie będzie żadnej pychy. Ona rzuca z nieba, ona wyrzuca, ona was w złym kierunku popchnie. Czasem się tak zachowujemy, jakby można było nigdy nie zbłądzić albo nie upaść. Gdyby tak było, w Biblii nie byłoby tyle ostrzeżeń. Gdyby Izrael nie poszedł w tym kierunku, gdzie szedł obłok i ogień, zginęliby na pustyni, dzisiaj by byli tylko historią. Każda duchowa aktywność się kończy, gdy stracicie z oczu Pana. Miejcie wzrok skierowany na Pana, na to, co przygotował. Bądźcie ludźmi światłości, prawdy. Wiecie, świat nam to chce zabrać. Świat chce zgasić światło. Ludzie umiłowali ciemność, bo ich uczynki są złe. Są w krajach, w których już nie wolno obchodzić nawet świąt. My ciągle możemy wykorzystać, że są święta Bożego Narodzenia, śpiewać o tym, mówić o tym, wracać do tego. Nie ma w tym nic złego. Są ludzie i kraje, które już tego zakazały. Są miejsca, gdzie nie wolno publicznie w sklepie albo gdzieś napisać nawet wesołych świąt. Wolno napisać tylko happy holiday, szczęśliwych wakacji, miłego odpoczynku. Człowiek chce być szczęśliwy, ale z tego szczęścia chce wyrzucić Boga. Chce zmienić kierunek i w miejsce Boga zacząć uwielbiać siebie. Zostawić was z takim wersetem, przyjaciele. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Czy widzicie dwa kierunki? Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Kto to jest sprawiedliwy? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Uwierz w Boży plan dla twojego życia. To jest pierwsza sprawiedliwa rzecz, jaka popchnie twoje życie w zupełnie innym kierunku. A kiedy uwierzyłeś, to uwierz w każde słowo. Trwaj w tym słowie. Kiedy rano się obudzisz, pierwsze co rób, to czytaj Słowo Boże. Gdzie do mnie nigdy Biblia tak nie mówi mocno jak rano, kiedy sobie wstanę i czytam Słowo Boże. Pan zaczyna do mnie przemawiać. Chcę w Nim chodzić, w Nim trwać. A kiedy mnie zawoła, chcę usłyszeć moje imię. Chcę być razem z Nim. Powstańmy, podziękujmy Bogu za ten czas, za to nabożeństwo. Kiedy idziemy za Jezusem, to jest prawdziwe, autentyczne chrześcijaństwo. Kiedy tylko chodzimy do kościoła, nie ma w tym nic prawdziwego. To, co mówię wiele razy, nie przyszliście dziś do kościoła, jesteście kościołem. Kiedy stąd pójdziecie, to już nie będzie kościoła. Teraz tu jest kościół. Jak stąd wyjdziecie, to tu może być cokolwiek. Sala koncertowa, a jak tu samochód wprowadzę, to i warsztat samochodowy. Poprzedni nasz zbór był w warsztacie samochodowym, byłym. Przerobiliśmy na miejsce zgromadzeń. Kościół jest tam, gdzie są dzieci Boże. Macie przywilej i prawo być dziećmi Bożymi. Jesteście Kościołem. Nie chodzicie do Kościoła. Stańcie teraz jak Kościół. Podziękujcie Bogu za Jego zbawienie, za Jego dobro. Panie, wywyższamy Twoje imię. I dziękujemy Tobie za Twoje zbawienie, za Twoją łaskę, za kierunek, który dałeś naszemu życiu. Proszę Cię o wszystkich dzisiaj obecnych na tym miejscu, abyś pokazał nam, każdemu z nas, przemów Duchu Święty do serca. Dziękujemy Ci za to Betlejem, które wspominamy, ale i za Golgotę Ci dziękujemy, za Twoją śmierć na krzyżu, za pusty grób, za kierunek, który pokazałeś ku zwycięstwu przeciw śmierci. Przyjdź, Duchu Święty, dotknij każdego, kto przyszedł na to miejsce. Przemów Twoim cichym głosem, abyśmy się stali wszyscy zgromadzeniem idącym w jednym kierunku, w kierunku Bożego, radosnego zbawienia, nieba, w którym śmierci nie ma, smutku nie ma, chorób nie ma, gdzie spotkamy tych, których żeśmy z żalem żegnali. Wywyższam Twoje imię i dziękuję Ci za nadzieję, która jest większa niż wszystko. Amen.